Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu, kłaniam się nisko naszemu gościowi. Profesor Maciej Gdula, poseł Lewicy, jest nim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A pan w Rzeszowie chociaż był?
Byłem. Byłem podczas kampanii do Europarlamentu i przyznam, że z dużym zaciekawieniem słuchałem tej prezentacji. Grzegorz Braun, znany monarchista i krytyk demokracji, startujący w Rzeszowie w wyborach na prezydenta, to tak jakby przedstawić, no załóżmy, Ludwik XVI, znany krytyk monarchii, przeciwnik władzy elit.
Ale Grzegorz Braun ma duże doświadczenie, kandydował też na prezydenta Gdańska. Jak widać, cała Polska jest warta tego, by władał nią Grzegorz Braun, ale zostawmy pana posła.
Urodził się w Toruniu pomiędzy, więc dodaje mu dobre pan, miejsce do startu we wszystkich rejonach.
Widzi pan, jest z Warszawy, więc też może nadawać na całą Polskę. Panie pośle, pan nie mówi o nim tak jakoś przypadkiem, proszę nie mówić o nim źle, dlatego że być może wylądujecie we wspólnej koalicji. Wzywa do niej marszałek Senatu Tomasz Grodzki, który mówi, że cała opozycja, i on to podkreśla ze dwa razy, cała, powinna się zjednoczyć i powołać rząd techniczny, odebrać PiS-owi władzę jeszcze teraz, jeszcze w tym roku.
No jest to jeden z powodów, dla których niezbyt optymistycznie myślę o tym projekcie, bo to zakłada bardzo egzotyczne sojusze. No, proszę sobie wyobrazić Adriana Zandberga i Grzegorza Brauna, którzy wspólnie głosują nad tym, żeby zmienić instytucje w taki sposób, żeby PiS-owi
Panie pośle, ja sobie wyobrażam absolutnie wszystko. Wyobrażam sobie nawet ich w jednym rządzie. Polska polityka już wszystko widziała, więc dlaczego nie taki duet?
No to mogę tylko panu redaktorowi pogratulować wyobraźni. Ja takiej wyobraźni nie mam i Zandberga dość dobrze znam, bo chyba od 20 lat. I po prostu no, to się nie, moim zdaniem to się nie składa. Jeżeli rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości nie potrafi już rządzić, nie ma większości w Sejmie, to najlepszym rozwiązaniem są wybory. I to jest jakieś jasne rozwiązanie. Ludzie będą mogli wybrać, na kogo zagłosują i jaki będzie nowy rząd, a nie no takie sklejanie rządu z
różnych. Prowadzicie rozmowy na przykład z marszałkiem Grodzkim i w ogóle z Platformą Obywatelską, by jej wytłumaczyć, że taka koalicja powstać nie może?
Oczywiście toczą się różne rozmowy. Ja też doceniam to, że jest jakiś taki poziom trochę kombinowania, jak tutaj PiS-owi.
O nie, no jeśli chodzi o kombinowanie, to rzeczywiście to jest... macie spore zasługi. To kombinatorzy norwescy polscy mogliby się od was uczyć.
Ale moim zdaniem to jest raczej scenariusz fantastyczny. Także trzeba powiedzieć jedną rzecz, że póki jest prezydent Duda w pałacu, to też ten rząd techniczny miałby bardzo pod górkę, więc tutaj no jest mnóstwo zastrzeżeń.
Ale dobrze, pan opowiada o tym, że to wszystko jest trudne, no ale w polityce nie ma rzeczy łatwych. Poza tym, wie pan, no, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, mówi przysłowie. I ja zadam teraz zupełnie poważne pytanie. Czy te wszystkie wezwania do tego, by przeciągnąć Gowina, to są tak naprawdę, to jest działalność publicystyczna polityków, czy to jest serio plan? Innymi słowy, czy my mamy was traktować poważnie, kiedy mówicie o tym, że chcecie złożyć taki wniosek o konstruktywne wotum nieufności, że chcecie wspólnej koalicji całej opozycji, czy też po prostu mamy się z tego troszkę pośmiać i iść sobie dalej?
Myślę, że dla części ludzi w Sejmie taka wizja, że oto Gowin wraca do centrum, jest jakoś atrakcyjna, no bo oni Gowina rzeczywiście znają z czasów, kiedy jeszcze nie był w Zjednoczonej Prawicy i dla nich to jest może naturalne. Dla mnie, przyznam, jest to dość egzotyczny pomysł. Natomiast jedno jest jasne. Koalicja Zjednoczonej Prawicy się sypie i to widać choćby w kwestii Funduszu Odbudowy. Wycofano to, bo
o tym zamusuje. Będziemy jeszcze za chwileczkę rozmawiać. Wie pan, bardziej mnie interesuje teraz to, czy tak naprawdę chcecie powołać koalicję zamiast Zjednoczonej Prawicy, czyli z Gowinem plus całą opozycją. No i panie profesorze, pytam profesora Macieja Gdulę, posła Lewicy, nie potrafię usłyszeć jasnej, klarownej odpowiedzi na to pytanie.
Powiem tak, to jest pomysł, który na części opozycji jest bardzo, bardzo mocno rozważany i atrakcyjny. Dla części opozycji wydaje się propozycją zbyt egzotyczną.
Dobrze, a dla Lewicy, panie pośle, niech pan powie o Lewicy. Czy Lewica chciałaby takiej koalicji? No, co odpowiecie marszałkowi Grodzkiemu?
No, mogę odpowiedzieć za siebie na 100%. To powiem, że ja siebie nie widzę w koalicji z Konfederacją.
A Monika Pawłowska, widzi siebie w partii Jarosława Gowina. Monika Pawłowska to jest działaczka Lewicy, pani poseł, weszła do Sejmu z rekomendacji Wiosny, partii, którą pan zakładał. No więc pańska koleżanka partyjna wybrała Gowina. Jak to tak? Przepraszam, może pan nam jakoś to wytłumaczyć?
Zapytałbym chętnie Monikę Pawłowską o to, ale zablokowała mnie na Twitterze i teraz
mój Boże, mówi, że... Mój Boże, nawet nie rozmawiacie ze sobą?
No ja bym chciał, ona mówiła, że jest otwarta na dialog. Ja wchodzę wczoraj na Twittera, chcę sprawdzić, co tam u niej na koncie i niestety niedostępne, no więc...
Pani poseł,
jest,
błagamy,
ciężko jest w polityce.
Pani poseł, błagamy, pan profesor nie może tutaj nawet poczytać, co pani ma do powiedzenia, to okropne, ale... Robert Biedroń napisał, że patrzymy na ruch posłanki Pawłowskiej z zażenowaniem, wstydzi się jej cała demokratyczna Polska, powinna zrzec się mandatu. Naprawdę pan uważa, że jak ktoś zmienia barwy partyjne, to powinien zrzec się mandatu?
Czasami są na pewno sytuacje, w których dzieje się coś dramatycznego, jakieś wielkie wydarzenie historyczne i rzeczywiście no, na przykład część posłów może zmienić barwy partyjne albo partia na przykład zdradza swoje ideały i część posłów wychodzi, idzie do innej partii. To bym zrozumiał, natomiast taka sytuacja jest no, jakaś zupełnie karygodna, bo jednak Monika Pawłowska została wybrana jako posłanka Lewicy, znaczy partii, która radykalnie mówiła, że chce innej Polski niż Prawo i Sprawiedliwość.
Ale może zmieniła teraz... zdanie, no może pani poseł zmieniła zdanie, może uznała, że jeszcze niedawno co prawda chodziła z tymi błyskawicami i krzyczała, żeby tam kler się wynosił, grzecznie to powiedzmy, i że aborcja powinna być na żądanie dostępna, a teraz mówi, że nie. No, nie wiem, no, zmienia zdanie, no, ludzie mają prawo zmieniać poglądy.
Jasne, że mają, no ale to jeżeli teraz reprezentuje inne poglądy, to niech zostanie wybrana za te poglądy, a nie za te, które głosiła 2 lata temu. No to jest jakiś, nie wiem, jakaś taka elementarna uczciwość, no, moim zdaniem.
To zobaczymy. Na razie, jak widać, jest w takim przedsionku, czyli u Gowina, ale może wyląduje w całym PiSie i wtedy już będzie w raju. Czy po czyśćcu, więc zobaczymy. Życzymy pani poseł, oczywiście przynajmniej ja życzę wszystkiego dobrego, naprawdę teraz w PiSie, a za rok w Konfederacji. No dobrze, ale panie pośle, ja mam pytanie jedno. Pan wspomniał o Europejskim Planie Odbudowy. Rzeczywiście Polska go nie głosuje. Też wiele państw europejskich jeszcze go nie zagłosowało, ale w końcu on będzie musiał stanąć jako punkt obrad na posiedzeniu Sejmu. I czy lewica podniesie rękę, proeuropejska lewica, za tym, by ten program przyjąć w imię dobra całej Europy, czy też odrzucić, żeby zaszkodzić PiSowi?
Na pewno nie chodzi nam o to, żeby zaszkodzić PiSowi. Jak zgłaszamy swoje wątpliwości, to głównie dlatego, że boimy się, że te pieniądze zostaną albo rozkradzione, albo zmarnowane. I dlatego nam zależy na tym, żeby powstała instytucja, która będzie kontrolowała wydatkowanie tych środków. To jest moim zdaniem bardzo
rozsądny
postulat.
Mamy Najwyższą Izbę Kontroli, którą zagorzały krytyk PiSu teraz włada.
No tak, ale to nie sprawia, że że na przykład środki publiczne nie są marnowane.
Dobrze,
no, przypomnę Ostrołękę za czasów Banasia.
Wszystko rozumiem, tylko że i tak naprawdę ostatecznie będzie trzeba zagłosować za lub przeciw, ewentualnie wstrzymać się. Co zrobi Lewica?
No sporo zależy od tego, co zrobi też PiS, no, na ile będzie chciał współpracować z opozycją. Moim zdaniem to nie jest tak, że
pan
opozycja
jest w stanie,
wkłada
tak, kij w szprychy. Ostatnie pytanie naprawdę, bo już musimy kończyć, to jest takie. Czy pan naprawdę wyobraża sobie, że pan będzie głosował przeciwko temu planowi odbudowy, tak jak cała skrajna prawica w całej Europie?
Powiem tak, na pewno lewicy bardzo zależy, żeby te pieniądze trafiły do Polski, żeby wspierały rzeczywiście rozwój po pandemii.
Radio rmf24.pl, interia.pl, to będzie także o książkach. Zobaczymy, proszę państwa, co też czyta pan profesor. Ale zanim o książkach, to mam jeszcze jedno pytanie polityczne, a drugie takie półpolityczne. To najpierw to może całkiem polityczne. Pytałem o ten Europejski Plan Odbudowy, bo on zakłada pewną współpracę z PiS-em. Ja wiem, że wy wszyscy się brzydzicie PiS-em, boicie się go jak diabeł święconej wody, ale no pozostaje na przykład kwestia wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Załóżmy przez moment, że poseł Wróblewski nie zyska akceptacji Senatu. I wtedy sprawa wróci do punktu wyjścia, czyli będzie trzeba wybrać jakiegoś nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Panie pośle, sprawa jest prosta. Jak się nie dogadacie z PiS-em, to nie będzie Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce. Amen. Przynajmniej nie w tej kadencji Sejmu. I to jest pytanie, test do odpowiedzialności polityków, żeby była jasność. Nie waszej wyłącznie, tylko w ogóle. Także polityków PiSu, zwłaszcza polityków PiSu. Byście się dogadali. Jesteście w stanie dogadać się z PiSem. Tak, pytam serio, a nie tak, że się dogadać, że oni zagłosują na waszego kandydata. Czy jesteście w stanie wybrać z PiSem kompromisowego kandydata? Kogoś, kto nie podoba wam się tak bardzo, no ale jesteście w stanie na niego przystać?
Ja myślę, że możliwe jest wybranie kandydata, który będzie gwarantował, że nie będzie po prostu reprezentantem obozu rządzącego i będzie prowadził niezależną politykę, która będzie nastawiona rzeczywiście na ochronę obywateli. To jest, myślę, że to nie są jakieś wygórowane oczekiwania. No, ja bym powiedział tak, no, ostatnio było tak, że PiS zawsze przedstawiał kandydatury swoich posłów, więc to jest raczej nie można tego uznać za prezentowanie kandydatów, którzy mogą być łatwo zaakceptowani przez opozycję.
No, zgoda, ale wie pan, ale z drugiej strony, jak ja pytałem tutaj na przykład posłów Platformy Obywatelskiej, czy byliby w stanie dogadać się jakoś z PiS-em, by wybrać kogoś, kto jest do zaakceptowania, to Grzegorz Schetyna mówił tutaj podczas naszej rozmowy, nie, nigdy, żadnych rozmów z PiS-em. No to wie pan, jak się tak podchodzi do sprawy, no to po co PiS ma szukać kogoś kompromisowego, skoro wy i tak go nie chcecie?
No nie wiem, no Grzegorz Schetyna jest jednym z polityków opozycji. Dzisiaj na pewno nie jest politykiem najważniejszym, który decyduje o kierunkach działania nawet tego największego klubu w parlamencie.
Ja rozumiem, ale na przykład Wróblewski obiecywał w takim razie, że on gotów jest wybrać na swojego zastępcę nie tylko kogoś o innych poglądach niż on, ale wręcz Piotra Ikonowicza. Piotr Ikonowicz co prawda powiedział, że nie, że on nie jest zainteresowany, ale może to mógłby być ktoś, no kogo wy wspieracie?
Ja bym powiedział tak, najważniejsze jest to, kto jest rzecznikiem. I tutaj w moim przekonaniu da się znaleźć taką osobę, która by była do zaakceptowania. To nie będzie kandydat dla żadnej ze stron politycznych wymarzony.
Ale niech pan rzuci nazwisko. Niech pan rzuci nazwisko kogoś, kto co prawda nie będzie nim, ale no, tej rangi, takiej postawy. No bo nie wiem za bardzo, o kim mówimy. O jakich osobach.
To prawda, tutaj trzeba pokombinować. Na pewno będzie gimnastyka, ale ja bym nie przekreślał możliwości znalezienia takiej kandydatury.
Jeśli chodzi o gimnastykę, to Leszek Blanik to w końcu mistrz olimpijski w gimnastyce i ma doświadczenie polityczne. Ja proponuję pana.
Nie wiem, czy ma doświadczenie prawne.
Ale to nieważne, no wie pan, ale jeśli chodzi o gimnastykę, to potrafi zrobić takie salto jak nikt inny. Pośród parlamentarzystów.
No nie wiem, jak teraz się tak na szybko zastanawiam, ale na przykład postaci takie, które były w polityce i są, bo dla mnie to jest dość też istotne, żeby to była osoba do pewnego stopnia tak znana, przewidywalna.
No na przykład. No to...
która, nie wiem, no jak myślę sobie, to nie jest propozycja, tylko chodzi mi o osoby pokroju. Tak. Mhm. Na przykład jak myślę o Ryszardzie Bugaju, no to myślę sobie, to jest ktoś, no nie wiem, na kogo ja bym mógł rozważać jako rzecznika. Tak? Nie wiem, czy...
Ryszarda Bugaja nikt by nie chciał, bo on jest znikąd. Ale to jest no, akurat
ale
zaleta.
Może to jest właśnie dobra rekomendacja, że on jest znikąd. To znaczy jest z partii, która już tak najlepsze lata ma za sobą, bo Unia Pracy istnieje. No, ale...
Być może, ale Ryszard Bugaj już nie jest.
Tak, no, więc...
Ale, dobrze, nie, ale, no, no, rozumiem,
myślę o tego typu postaciach.
Są takie pomysły rzucane od czasu do czasu. Pan mówi Bugaj, ktoś powiedział wcześniej Jan Rokita, bardziej prawicowy, no ale wie pan, nie, no dobrze, zobaczymy rzeczywiście, jak to się skończy. To teraz to pytanie półpolityczne, to jest pytanie o ustawę, którą obiecywaliście w czasie kampanii wyborczej, ustawę o lekach za 5 zł. Tej ustawy nie ma, to znaczy gdzieś sobie nie potrafimy jej znaleźć w żadnych sejmowych archiwach, drukach, nic, nie ma numeru.
Tak, bo to jest w ogóle ciekawe i to też jak się nam zarzuca, że my nie współpracujemy z PiS-em, to nie widać jak PiS pięknie współpracuje z nami, bo my ustawy składamy i o ile pamiętam, ustawa leki za 5 zł jest złożona od dłuższego czasu u marszałkini Witek, tylko że nie dostała numeru druku, bo to, że się składa ustawę, to nie znaczy, że ona dostaje numer druku. I w ogóle jest tak, że jak ustawa dostaje od marszałek Witek swój numer, kamer, no to my się bardzo cieszymy, no bo w końcu coś się dzieje, w końcu te ludzie na przykład mogą wejść na stronę Sejmu i przeczytać. No tak się niestety traktuje opozycję, to jest niepoważne.
Czyli ta ustawa jest ta ustawa jest, tylko PiS jej nie chce przepchnąć w żaden sposób przez Sejm, tak?
Tak, nawet nie chcę jej dać numeru druku, bo nawet jak ustawa dostaje numer druku, to nie znaczy, że trafi na posiedzenie automatycznie.
No może trafić do zamrażarki. Sejm, proszę państwa, jest takim miejscem, gdzie można te ustawy latami trzymać, nic z nimi nie robiąc, ale jakby co, to pracujemy. No dobrze, to ja mam teraz pytanie bardzo poważne, ale zupełnie niepolityczne. Chyba, że pan ma jakiś wątek polityczny, którym koniecznie musi się podzielić z narodem, to bardzo proszę.
No ja myślę, że ważne rzeczy się dzieją na Ukrainie. To są niezwykle istotne kwestie. Jednak Rosja jest bardzo niebezpiecznym krajem, takim, który wprowadza destabilizację w regionie. Myślę, że to warto jest śledzić i też wywierać nacisk na polityków.
Myśmy o tym rozmawiali i z ministrem Przydaczem. Rozmawiałem tutaj niedawno z ambasadorem Ukrainy w Polsce. To rzeczywiście straszne rzeczy się dzieją i to bez, no to wszyscy wiemy, no, że to się może po prostu dla wszystkich źle skończyć, no ale cóż my możemy...
No też i myślę, że rzeczywiście też powinniśmy z partnerami w Europie rozmawiać. Ja często, jeżeli mam tylko kontakt z...
Pewnie pan przekona swoich niemieckich przyjaciół, żeby na przykład Nord Streamu 2 z Rosją nie budowali może, co?
Otóż to jest jeden z tematów rozmów. My się tutaj różnimy z Niemcami. Oni często mówią, że to jest projekt biznesowy.
Jasne.
Tłumaczymy, że nie ma czystych biznesów w polityce międzynarodowej na tę skalę i że ta wizja taka, że Rosja zostanie jakoś zracjonalizowana przez to, że zostanie połączona gospodarczo z Europą, jest po prostu no, trochę oderwana od rzeczywistości.
No to jest pomysł
przynajmniej
na to, by
póki jest to putinowska Rosja.
To jest pomysł na to, by dać jej więcej forsy tejże Rosji, by mogła sobie kupić więcej czołgów, by najechały Ukrainę. No, to...
No i też myślę, że Rosja póki sprzedaje surowce, też nie zastanawia się nad najbliższą znowu przyszłością, kiedy już nie będzie mogła sprzedawać surowców. To też odpowiedzialna władza
także
w Rosji.
Ale niech się pan nie gniewa. To są problemy Rosjan rzeczywiście. Nas rzeczywiście w tej chwili interesuje to. No dobra, ale bo ja zadałem pytanie serio, bo mam takie wrażenie, wie pan, jak politycy opozycji mówią, że to straszne rzeczy się dzieją na Ukrainie, to ja wierzę, że oni tak myślą. Ale ja bym oczekiwał, że oni przynajmniej w tej sprawie, w tej jednej sprawie będą mówić tak, jak mówi polski rząd. To znaczy na przykład Nord Stream 2 powinien być naprawdę wstrzymany i zaczną coś się robić w tej sprawie. No nie wiem, politycy Platformy Obywatelskiej mogliby przekonać swoją koleżankę z Europejskiej Partii Ludowej, panią Merkel i jej rząd, przynajmniej próbować przekonać. Wy powinniście oddziaływać na niemiecką lewicę, ale jakoś nie widzę
i
tego.
To się dzieje, ale to jest trudne rzeczywiście. No, ja bym chciał, żebyśmy byli bardziej skuteczni. No, na razie to jest po prostu droga pod górkę, jeżeli idzie o Nord Stream.
Panie pośle, jeszcze jedno mi przyszło do głowy po ostatniej naszej rozmowie grudniowej, kiedy wspomniał pan o tym, że posłowie i politycy w ogóle powinni więcej zarabiać, wylano na pana kubły, no powiedzmy nieczystości, żeby nie było, że tak nie będziemy już mówić brzydko. Co gorsze, najbardziej zagorzałymi krytykami pańskich słów byli nie jacyś tam prawicowi hejterzy, tylko pańscy koledzy, pańskie koleżanki i koledzy z lewicy. Wyjaśniliście to sobie?
Ja wiem, że to nie jest bardzo taki lubiany pogląd, że urzędnicy państwowi, wysocy, samorządowcy, posłowie powinni więcej zarabiać. Ja mam swoje zdanie, ale też od razu powiem, że mam też swoje zdanie na temat tego, jak to powinno być głosowane. To znaczy posłowie nigdy nie powinni głosować nad własnymi zarobkami, powinni głosować nad zarobkami posłów następnej kadencji. Tylko wtedy to się da jakoś obronić, że to nie jest... głosy,
no tak, że nie dla
siebie,
po prostu
kasy do portfela.
Mm-hmm. No, ale wie pan, ale to nikt takiego projektu nie chce zgłosić, że podnieśmy pensję posłom, ale od przyszłej kadencji.
Może w przyszłej kadencji ktoś złoży taki projekt, żeby kolejnej jeszcze podnieść.
To jest jakaś groteska, no ale dobrze, niech i tak będzie, będziemy się tak bawić. Pytam, czy wyjaśnijcie to sobie, to znaczy, czy się nadal nienawidzicie, czy jakoś tak panu już wybaczono, że ma pan takie ekscentryczne poglądy i uważa, że posłowie powinni więcej zarabiać?
Przekonuję, że mam jakieś inne zalety. Nie wiem, czy jestem skuteczny, no mam nadzieję, że tak.
No dobrze, to wie pan co, to teraz to, co mnie naprawdę teraz interesuje. A co pan czyta dla przyjemności? To jest to poważne pytanie, które chciałem panu zadać.
Dla przyjemności. Ostatnio przeczytałem biografię Zygmunta Baumana, Artura Domosławskiego, taką grubą, 800-stronicową księgę. Jest to fascynująca książka, bo Bauman był fascynujący. Przeszedł jakąś, miał bardzo długie życie, bardzo skomplikowane i to była naprawdę fantastyczna lektura.
No ja czytałem Rosiaka właśnie akurat o Baumanie, ale no, więc tak, to rzeczywiście no, niejednoznaczna bardzo postać.
Bardzo też taka, no, pokazująca dużą część historii Polski. Dla mnie niezwykle istotna, bo Zygmunt Bauman był w ogóle szefem zakładu, w którym ja później pracowałem na socjologii.
Ale wcześniej był oficerem KBW,
Oli Jasińskiej,
wcześniej był oficerem KBW, który wprowadzał władzę komunistyczną z karabinem, a nie ideą.
Tak, chociaż on był głównie oficerem politycznym w KBW, to też Domosławski dokładnie zbadał, że nie ma dokumentów dotyczących tego, że brał udział w jakichś zbrojnych konfrontacjach, ale też Bauman się tego nie wypierał i to jest też istotne, że jednak mówił o tej przeszłości.
No dobra, a oprócz Baumana to co pan czyta dla przyjemności? Znaczy biografię Baumana oczywiście.
Ostatnio z takich książek...
Jakieś takie grzeszne przyjemności, nie wiem, kryminały pan czyta albo co?
No ostatnio czytałem kryminał o Cambridge Analytice. Ma brzydki tytuł Mindfuck, ale jest to fascynująca książka napisana przez chłopaka, który tworzył te wszystkie programy do psychomanipulacji w internecie. Jest to fascynujący obraz tego, jak się dzisiaj robi politykę i też jak się zdobywa przewagę w polityce. To jest bardzo ciekawe, bo pokazuje, że to nie chodzi tylko o to, że swoich się mobilizuje, ale że się demobilizuje przeciwników i przeciąga takich na swoją stronę takich dziwnych sojuszników. Na przykład Brexit. O Brexicie zdecydowali lewicowcy i ekolodzy, bo ich się udało przeciągnąć na stronę głosowania Leave, więc żeby wyjść z Unii Europejskiej. To jest niesamowita lektura.
W takim razie polecamy, tylko rozumiem, że to jest wyłącznie po angielsku, no ale jak ktoś...
Nie, jest po polsku. Tak? Od jakiegoś pół roku chyba.
Okej. Dobrze. To może nawet się skuszę. Znaczy, wie pan, u mnie to jest tak, że ja kupuję książki, a żebym je czytał, to jest jakiegoś opornie idzie bystro.
Rozumiem, cierpię na tą chorobę.
Ja jestem nie za bystry po prostu. Ale mam dla pana bardzo ciekawy i w sumie dość przygnębiający raport Biblioteki Narodowej. Wspominała o nim ostatnio właśnie Gazeta Wyborcza. Stan czytelnictwa w Polsce 2020, czyli w roku pandemicznym, pokazuje, że proszę państwa, żaden badany nastolatek w wieku od 15 do 18 lat nie sięgnął po książki podróżnicze, ani po reportaże, a te historie dwudziestowieczne, czyli taka historia najnowsza, też ich specjalnie nie interesują, biografie, to wszystko to margines ich zainteresowań. Rośnie na pokolenie ludzi, którzy nie są zainteresowani światem wokół nas?
Ja bym tego tak mocno nie postawił, bo ludzie są młodzi zainteresowani światem, tylko poznają go przez inne media, na przykład przez TikToka, gdzie się można wiele rzeczy o świecie dowiedzieć.
A mówi to poważnie teraz?
Tak trochę z przymrużeniem oka. Ale...
No właśnie, bo wie pan, obawiam się zupełnie serio, że oni czerpią wiedzę z TikToka nie tylko o tym, jak można tańczyć, albo jak można, nie wiem, makaron nawinąć na ucho, ale na przykład wiedzę o polityce również czerpią z TikToka. I ja nie jestem przekonany, czy chciałbym, żeby rządzili mną ludzie, którzy wiedzę o świecie czerpią wyłącznie z TikToka.
No właśnie, to jest pytanie, czy jak każda dieta, która jest niezróżnicowana, no taka dieta tylko z TikToka może rzeczywiście szkodzić. Dlatego ja żałuję, że oprócz... Znaczy, powinniśmy myśleć w ten sposób o edukacji, że oprócz... nie napadać na tego TikToka, Instagrama i tak dalej, ale jednocześnie starać się zachęcić dzieci do czytania. No ja ostatnio miałem tę sprawę, sprawę związaną z pustyni w puszczy. Oprócz tego, że jest to książka naprawdę rasistowska, to jest jeszcze potwornie nudna. Więc jak chcemy dzieci tak zachęcić do czytania, no to robimy sobie krzywdę.
Dawno nie czytałem w pustyni w puszczy, więc nie wiem, czy jest nudne. Co do rasizmu, to się pan pozwoli z panem umiarkowanie zgodzę, ale będziemy już musieli kończyć i to nie dlatego, że tak chcę, ale czas nas mija. Panie pośle, dziękuję serdecznie za rozmowę. Kłaniam się nisko panu i państwu. Do usłyszenia jutro.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam serdecznie.